Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 6 lipca. W Polsce zarejestrowano ponad 36 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1500 osób. Na świecie jest blisko 11,5 miliona zachorowań i ponad 530 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Podczas sobotniego wystąpienia we Wrocławiu prezydent Andrzej Duda powiedział, iż chce utrzymać wprowadzone w trakcie pandemii przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jak mówił w czasie obowiązywania restrykcji,
prawie 5 milionów Polaków pracowało zdalnie. Bardzo wielu ludzi, a także i wielu przedsiębiorców jest z tego zadowolonych, bo okazało się to bardzo prostą i dobrą formą świadczenia pracy. Otóż proszę Państwa, ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w kodeksie pracy, żeby ludzie mogli tak dalej pracować, bo to jest dobre, odbiurokratyzowane, elastyczne.
Prezydent mówił przede wszystkim o pracy zdalnej dla osób, którym trudno pojawić się w pracy osobiście, na przykład z powodu ciąży, opieki nad chorym dzieckiem czy uszczerbku na zdrowiu. Zapewniał, że rozmawiał już o sprawie z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, która uznała jego inicjatywę, tutaj cytat, za świetny pomysł. Epidemia wpływa na rynek samochodów używanych, co widać w szacunkach portalu Autobaza. W pierwszym półroczu 2019 roku oferty na pojazdy, których cena nie przekracza 10 tysięcy złotych, stanowiły około 9% wszystkich ofert sprzedaży. Obecnie to ponad 17%. Natomiast udział w przedziale od 5 do 10 tysięcy złotych zwiększył się prawie trzykrotnie, z około 4% w poprzednim do ponad 11% w tym roku. Wzrost udziału najtańszych pojazdów może być skutkiem pogorszenia się sytuacji materialnej najuboższych Polaków. Prawdopodobnie sprzedają oni swoje samochody. Według oficjalnych danych Indie wyprzedziły dziś Rosję pod względem liczby przypadków koronawirusa. Stały się więc trzecim największym ogniskiem choroby na świecie. Zarejestrowano tam niemal 700 tysięcy przypadków i prawie 20 tysięcy zgonów. Co gorsza, epidemia wciąż przyspiesza. Każdego dnia rejestruje się ponad 20 tysięcy nowych przypadków. Władze obawiają się, że w stolicy kraju, czyli 25-milionowym New Delhi, do końca miesiąca może być już 500 000 potwierdzonych przypadków. Indie zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji pod koniec marca. Ograniczenia były jednymi z najostrzejszych na świecie. Większość mieszkańców nie mogła w ogóle opuszczać swoich domów. Zniesienie restrykcji w maju doprowadziło do przyspieszenia epidemii. Rządowi brakuje infrastruktury oraz funduszy, aby odnajdywać i izolować nowe ogniska choroby. W weekend Hiszpania przywróciła restrykcje w dwóch odpowiednikach powiatów na północy kraju. Decyzje podjęły lokalne władze w Katalonii i w Galicji w związku z odkryciem nowych ognisk wirusa. Mieszkańcy A Marinha i Segria nie będą mogli opuścić swojego regionu. Na zewnątrz będą musieli chodzić w maseczkach, a w barach i restauracjach ograniczono liczbę klientów. To pierwsze przypadki wprowadzenia lokalnego lockdownu, odkąd w Hiszpanii 21 czerwca skończył się stan wyjątkowy. W dzisiejszym odcinku podcastu Remedium Piotr Żakowiecki rozmawia o prowadzeniu badań przesiewowych oraz testów w kierunku koronawirusa z Rafałem Halikiem, epidemiologiem z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Narodowego Zakładu Higieny oraz z dr Matyldą Kłódkowską, wiceprezeską Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Pytamy m.in. o przydatność testów immunologicznych, czyli wykrywających przeciwciała pojawiające się po przebyciu zakażenia.
Mamy też w arsenale naszym pandemicznym testy immunologiczne, które wykrywają przeciwciała i są w stanie potwierdzić bądź nie, czy dany pacjent przeszedł już chorobę. chorobę. Kilka miesięcy temu, kiedy byliśmy w tym marcowym po prostu amoku, było sporo dyskusji na temat tego, na ile te testy w ogóle są przydatne ze względu na ich mniejszą wiarygodność, mniejszą czułość, możliwość też fałszywych wyników dodatnich czy ujemnych. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy na przykład mamy teraz dostęp do czulszych testów immunologicznych? No i przede wszystkim, czy one faktycznie są teraz przydatne jeszcze?
Pamiętajmy i musimy tutaj w tym momencie rozgraniczyć kilka kwestii. Test serologiczny testowi serologicznemu nierówny. Mnie jako diagnostę laboratoryjnego, powiem zupełnie szczerze, niezmiernie zaskoczyło to, że gdy przyszły do nas pierwsze informacje z Chin na temat nowego wirusa, którego do tej pory absolutnie nikt nie znał, wirusa najprawdopodobniej pochodzącego od zwierząt, na rynku bardzo szybko pojawiły się szybkie testy serologiczne, tak zwane kasetkowe, które Państwo na pewno już znacie, widzieliście zdjęcia chociażby celebrytów, którzy w zaciszu swoich domów wykonywali takie testy bez konsultacji z nikim.
Nawet jeden z kandydatów w wyborach prezydenckich pokazywał w trakcie debaty wynik.
No i powiem zupełnie szczerze, że był to dla mnie trudny moment jako dla fachowca, który na co dzień pracuje w mikrobiologii, ponieważ jaki jest problem z szybkimi testami kasetkowymi? Jak nam wskazały dane płynące z Hiszpanii, z Holandii, z Czech, testy te okazało się, że mają około 30% czułość i swoistość. Także ich zastosowanie gdziekolwiek ma naprawdę ogromne ograniczenia. My nie potrzebujemy metod, które nam zaciemnią obraz. My potrzebujemy metod, które nam dadzą jasną odpowiedź na pytanie, czy pacjent przeszedł takie zakażenie, czy też nie.
239 naukowców w 32 krajach podpisało się pod listem do Światowej Organizacji Zdrowia, w którym przedstawiają dowody na to, że cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 utrzymujące się w pomieszczeniach są zakaźne. Naukowcy wzywają agencję do zmiany rekomendacji epidemiologicznych. Jeżeli cząsteczki wirusa unoszące się w powietrzu są ważnym czynnikiem rozprzestrzeniania się choroby, to trzeba będzie unowocześnić systemy wentylacyjne w szkołach, domach opieki oraz biurach, a także nosić maski w pomieszczeniach, nawet kiedy jesteśmy oddaleni od innych osób. WHO utrzymuje, że badania nie są jednoznaczne, a dowody naukowe wskazują, że wirus rozprzestrzenia się głównie przez kropelki, które są zbyt ciężkie, żeby unosić się w powietrzu. Krytycy ostrzegają, że WHO ma zbyt wąskie podejście do dowodów naukowych. Nie ma niezaprzeczalnych dowodów na to, że SARS-CoV-2 roznosi się drogą powietrzną, ale nie ma też absolutnie żadnych dowodów, które temu przeczą, mówi dr Trish Greenalk z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej zamknięte przed 3 tygodniami wznowiły dziś pracę. Jakie były okoliczności zamknięcia tych kopalń i jakie przyniosło to skutki? O tym rozmawiam z Dominikiem Brodackim, analitykiem do spraw energetycznych w Polityce Insight. Dominiku, przypomnij, jak doszło w ogóle do tego, że trzeba było zamykać kopalnie?
To może przede wszystkim uporządkujmy fakty. Pierwsze kopalnie zostały zamknięte pod koniec kwietnia i były to należące do Polskiej Grupy Górniczej zakłady Murcki, Staszic oraz Jankowice. 10 maja spółka zdecydowała też o zamknięciu Gliwickiej Kopalni Sośnica, a 9 czerwca decyzją Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, zamkniętych zostało kolejnych 10 zakładów Polskiej Grupy Górniczej. Tego samego dnia podobne decyzje zapadły wobec 2 z 5 kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To były kopalnie Budryk oraz Knurów-Szczygłowice. Zakłady miały wznowić normalną pracę na przełomie czerwca i lipca i rzeczywiście proces ten się wówczas rozpoczął. W przypadku Polskiej Grupy Górniczej było to dzisiaj. A powodem oczywiście była szybko rozprzestrzeniająca się wśród górników pandemia koronawirusa. O ile na początku maja zakażonych było jeszcze około 400 osób, o tyle 9 czerwca, czyli w momencie, kiedy zapadała decyzja o zamknięciu 10 kopalń Polskiej Grupy Górniczej, to było już ponad 5 tysięcy zakażonych górników. Według danych z wczoraj ta krzywa zachorowań uległa wyraźnemu spłaszczeniu i zakażonych górników obecnie mamy ponad 6 tysięcy. Statystycznie koronawirus najmocniej uderzył w JSW, gdzie łącznie zachorowało około 4 tysięcy górników. W Polskiej Grupie Górniczej było to około 2 tysięcy. Natomiast też trzeba podkreślić, że zdecydowana część górników chorujących na COVID-19 już wyzdrowiała. W przypadku Polskiej Grupy Górniczej jest to około 88% przypadków. No i tak jak powiedziałem, że ta krzywa zachorowań uległa wyraźnemu spłaszczeniu, dzięki czemu Obecnie notujemy już praktycznie tylko pojedyncze przypadki zachorowań wśród górników. No i z jednej strony jest to oczywiście efektem zamknięcia kopalń, a z drugiej także trwających od maja masowych testów przesiewowych w branży.
Jak ten przestój wpłynął na sektor górniczy?
No oczywiście poważnie utrudniło to funkcjonowanie całego sektora węglowego. Kopalnie musiały ograniczyć produkcję, a więc i sprzedaż węgla, co w naturalny sposób musi odbić się na ich kondycji finansowej. I tutaj niestety jeszcze nie mamy pełnych, wiarygodnych danych za czerwiec, ale z danych GUS za maj wynika, że polskie kopalnie wówczas wydobyły 3,19 milionów ton węgla kamiennego i blisko 4 miliony ton węgla brunatnego, co jest odpowiednio o 39,5% i o 11,5% mniej niż w maju 2019 roku. Rok do roku jest to największy w historii odnotowany spadek produkcji węgla kamiennego w Polsce. Co więcej, licząc od 1 stycznia do końca maja, produkcja węgla kamiennego i brunatnego była o ponad 14% niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku. Nie mamy jeszcze danych pełnych dotyczących sprzedaży surowca, no ale te straty muszą być olbrzymie. A żeby zobrazować skalę tych strat, to przypomnę, że po 4 miesiącach, czyli od stycznia do końca kwietnia, strata netto ogółem polskich kopalń wynosiła aż 729 milionów złotych. Także no, to musi się odbić bardzo negatywnie na kondycji finansowej sektora.
No i na koniec, tak twoim zdaniem, czy te wszystkie kroki spowodowały, że udało się opanować epidemię wśród górników?
Dzięki zamknięciu kopalń sytuacja epidemiologiczna w górnictwie, no można powiedzieć, że nie odbiega już znacznie od sytuacji w reszcie kraju. Jako że było to głównym celem tej decyzji o zamknięciu kopalń, to oczywiście przyniosło ono pożądany efekt, choć kosztem tego będą olbrzymie straty finansowe spółek węglowych, które oczywiście w obecnej sytuacji musiały zejść na dalszy plan. A co dalej? No wiele wskazuje na to, że pandemia będzie takim katalizatorem zmian nie tylko w górnictwie, ale wręcz w całej energetyce oraz że w średnim terminie, a to już na pewno po wyborczym, konieczne będą decyzje dotyczące zarówno roli węgla w gospodarce, jak i przyszłości nierentownych kopalń. To zaś, co zresztą nieoficjalnie słyszymy, może doprowadzić do dużych przetasowań kapitałowych w górnictwie, także w zakresie zamknięcia części zakładów, które nie przynoszą po prostu przychodów.
Dodajmy, że Polska Grupa Górnicza sfinansuje aparaty diagnostyczne do laboratorium przy wojewódzkim sanepidzie w Katowicach. Dzięki temu zakupowi jego przepustowość wzrośnie do 2000 testów na dobę. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Dominik Brodacki, Paweł Wiejski, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.